drodzy rycerze, w związku z tym, że czas nas trochę popędza, rozpocznę już myśli wypowiadać dotyczące naszej konferencji. Otóż, kiedy rozpoczynał się Rok Święty, papież Franciszek w takiej bulli Misericordiae Vultus wyraził swoje pragnienia, swoje oczekiwania, na co powinniśmy zwrócić jako chrześcijanie w tym Roku Świętym. I w tymże dokumencie w numerze 15 czytamy takie słowa papieża. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha, wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Nie możemy uciec od tych słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni. Czy daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieli czas, aby być z chorym i z więźniem. Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać i które stają się źródłem samotności, czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy, czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny, uciśniony, czy przebaczaliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy, czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas i wreszcie, czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z tych najmniejszych jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce, abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o tych słowach świętego Jana od Krzyża. Pod wieczór życia będą Cię sądzić z miłości. Moi drodzy, te słowa papieża w jakiś sposób zachęciły mnie do tego, aby omówić uczynki te miłosierdzia i co do ciała, i co do duszy, abyśmy naprawdę rozumieli, bo papież nam napisał, że oczekuje od nas, z jego wielkim pragnieniem, abyśmy weszli na tą drogę. Uczynki miłosierdzia oznaczają pomoc, którą dajemy człowiekowi, która dotyczy jego ciała czy jego ducha. Uczynki co do ciała zwracają naszą uwagę na te potrzeby materialne, zaś uczynki co do duszy oznaczają te uczynki duchowe. Zasada jest jedna, którą powinniśmy nosić w sercu. Niech lewa Twoja ręka nie wie, co czyni prawa. O co chodzi? Że jeśli uczynki miłosierdzia, jakiekolwiek, nawet największe, by byśmy wykonywali z pychą, żeby nas ludzie chwalili, żeby nas ludzie zauważyli, żeby nas ludzie wychwalali, to lepiej, żeby takich uczynków nie mieć. Takie uczynki prowadzą do niczego. Wejdź do swej izdebki, a Pan, który widzi w ukryciu, odda tobie. I to jest, moi drodzy, generalna zasada co do wszystkich uczynków, co do duszy i co do ciała. Czyńmy je tak, żeby Pan Bóg je widział. I czyńmy z Panem Bogiem razem, bo to Pan Bóg przez nas chce nawracać, pomagać, przemieniać. Kiedy święta Róża z Limy przyjmowała w swoim domu ludzi chorych i ubogich, matka była bardzo z tego niezadowolona. Dlatego pewnego dnia córka mówi do mamy tak. Opiekując się ubogimi i chorymi, służymy naszemu Panu. Powinniśmy niestrudzenie przychodzić z pomocą naszym bliźnim, ponieważ w nich świadczymy posługę samemu Jezusowi. Moi drodzy, biskup Joachim Vanke chciał przedłożyć te uczynki co do duszy i co do ciała na współczesny język. I ułożył też 7 takich postaw, które powinny ludziom towarzyszyć. I one obejmują i uczynki co do ciała i co do duszy. Pierwsze to jest odwiedzę cię. Drugie podzielę się z tobą. Trzecie, należysz do mnie. Czwarte czy piąte, modlę się do ciebie. Szóste, dobrze o tobie mówię. I 7, będę z tobą. A więc o co chodzi w uczynkach miłosierdzia? Aby dać siebie bliźniemu. Aby pomóc bliźniemu. I dlaczego te uczynki są takie ważne? Bo one są sprawdzianem naszej wiary. Wiara bez uczynków jest martwa. A Chrystus, jak słyszeliśmy przed chwilą w tej buli papieża Franciszka, powiedział nam, że on się utożsamia z każdym człowiekiem. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I teraz, moi drodzy, po takim wprowadzeniu przejdźmy, co oznaczają te uczynki dzisiaj, jak je rozumieć. Przejdźmy wpierw do tych uczynków miłosiernych co do ciała. Pierwsze, głodnych nakarmić. Na pewno jest zasada generalna taka, że jak człowiek znajduje się w potrzebie, a więc człowiek mnie prosi, zawsze powinien, żebym mu dać. Chodzi o jedzenie. I to jest generalna zasada, że nie wolno nikogo odsyłać z niczym. Jeżeli przychodzi biedak, ja mu nie mogę dawać pieniędzy, bo on może te pieniądze przeznaczyć na złe cele, na grzech. Ale nie znaczy, że ja nie mam mu pomagać. Kromka chleba, czy jakieś ciastko, czy jakąś konserwę, czy coś do jedzenia. To jest generalnie przyjęta zasada. Lepiej zgrzeszyć miłosierdziem, aniżeli zgrzeszyć sprawiedliwością. Ale głodnych nakarmić. Dzisiaj, moi drodzy, jest inny głód, który trzeba dostrzec w ludziach. A mianowicie jest to głód duchowy. Ludzie dzisiaj są nieszczęśliwi, załamani, osamotnieni. A to się rodzi z tego, że ludzie gubią Boga. I teraz o co chodzi, żeby tak nakarmić ciało? I tu jest zasadnicza różnica między tym, co robią chrześcijanie, a tym, co robią różne organizacje społeczne, charytatywne. Bowiem my tak pomagamy, żeby zwrócić człowieka do Boga. A więc ja jestem narzędziem w ręku Boga. Ja ci tylko dlatego pomagam, dlatego ci to daję, bo ja jestem chrześcijaninem. A więc zauważcie, żeby zawsze, jak się daje komuś coś, to ukierunkowywać jego myślenie na Boga, żeby on był Bogu wdzięczny za to, że przeze mnie Bóg ci pomógł. I to jest pierwsze, zobaczyć głód duchowy. To jest wielka łaska, nam trzeba tej łaski, żeby pod tym, pod tą wyciągniętą ręką, za tym słowem, które ludzie kierują do nas, zobaczyć, czego mu brakuje, żeby on był blisko Boga. Drugi uczynek miłosierdzia to jest spragnionych napoić. O co chodzi? Kapitalny jest przykład Ewangelii świętego Jana, kiedy Pan Jezus przychodzi do studni Jakuba i tam kobieta, Samarytanka, nabiera wodę. Jezus mówi, daj mi pić. I ta kobieta, zdziwiona, mówi, jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, bym ci dała się napić? A Jezus mówi tak, gdybyś wiedziała, kto ci to mówi, on ci może dać taką wodę, którą ty nigdy pragnąć nie będziesz. Moi drodzy, można ugasić pragnienie, ale tu nie chodzi o pragnienie doczesne tylko. Tu chodzi o ugaszenie pragnienia, które są w głębiach ludzkich serc. Właśnie wszyscy ludzie potrzebują miłości, potrzebują Boga. I tutaj tak mamy poić ludzi, dawać im ten napój, żeby ludzie otwierali się na Ducha Świętego. Patrzcie, co się stało po tym spotkaniu Pana Jezusa przy studni Jakuba z Samarytanką. Ona poszła i zaniosła wiedzę, spotkałam Mesjasza, idźcie do Niego. O, to jest zaspokojenie pragnienia. Ta kobieta nie wiedziała, że w niej są pragnienia ukryte. Dopiero Pan Jezus jej pokazał, że tobie bardziej potrzebny jest wiara w Boga, aniżeli sama woda, której pragniesz. I to jest drugi ten uczynek, spragnionych napoić. Czyli dać człowiekowi to, co człowiekowi brakuje, żeby był szczęśliwy, żeby był pełen pokoju, pełen radości. Właśnie zaspokoić te pragnienia. Trzeci, moi drodzy, uczynek miłosierdzia to do ciała, to jest nagich przyodziać. I oczywiście, kiedy Judasz był zbuntowany, że kobieta wylała alabastrowy olejek i mówił, pouczał Pana Jezusa, powinno się sprzedać i dać biednym, rozdzielić to. Jezus powiedział, biednych macie zawsze koło siebie. Jest dzisiaj inny rodzaj nagości, na który nie zwracamy nieraz uwagi. Patrzcie, jak się dzisiaj ludzi odziera z dobrego imienia, z szacunku, z godności, którą ma, nie jest tak? Patrzcie, jak dzisiaj ludzie obmawiają, jak ludzie oczerniają, jak ludzie rzucają po twarze. Nagich przyodziać, to znaczy stanąć w ich obronie. Czemu tak mówisz o tym drugim człowieku? To jest piękne. Nagich przyodziać. Tu nie chodzi tylko o danie sukni, płaszcza, ale chodzi o to, aby tych, których odzierają z dobra, z piękna, żeby stanąć w ich obronie, takich przyodziać. I moi drodzy, na to bardzo zwraca uwagę papież Franciszek. Właśnie w tej bulli mówi mocno, że przestańmy oczerniać, obmawiać, źle mówić o drugich, przestańmy w tym roku świętym. I dlatego to jest kolejne bardzo ważne zadanie. Nagich przyodziać, to znaczy, kiedy w naszym otoczeniu, w mojej obecności będą kiedyś źle mówić o kimś, umieć go przyodziać, czyli stanąć w jego obronie, nie pozwolić, by kogoś pozbawiono tego dobra, które mu się należy. Podróżnych w dom przyjąć, to jest kolejny dobry uczynek. Kiedy czytamy Stary Testament, jest tam taka scena, kiedy Eliasz przychodzi do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i prosi, przygotuj mi coś do jedzenia. I wtedy ta kobieta mówi, już nie mam prawie nic, ani z oliwy, ani z mąki. A on mówi, mimo wszystko mi przygotuj. I ta kobieta, wiemy, że uwierzyła w słowa proroka Eliasza. Mówi, pójdę, przygotuję, a później umrze moje dziecko, umrę ja. I wtedy baryłka oliwy się nigdy nie wyczerpała, a dzban mąki zawsze był napełniony. Właśnie, moi drodzy, dzisiaj popatrzcie, bliźni nam przeszkadzają. Zamykamy się przed ludźmi. Niektórych ludzi w ogóle nie chcemy w swoim otoczeniu. I dlatego papież nam mówi, żebyśmy zobaczyli, że w tych ludziach przychodzi Chrystus, przyjmując bliźnich, szczególnie tych, którzy są trudni, którzy są niewygodni. Pan Bóg przynosi nam przez nich błogosławieństwo. I dlatego, jeżeli dzisiaj nie mamy tego błogosławieństwa w domach, to często jest dlatego, żeśmy zamknęli się sami na to błogosławieństwo. Bóg nieraz w biedaku, w sąsiedzie, może w alkoholiku, może w zagubionym człowieku przychodzi do nas. A my, dlatego, że jest dla nas niewygodny, że nie pasuje do naszego myślenia, zamykamy przed nim drzwi. Papież nam mówi, w tym roku miłosierdzia trzeba zrozumieć, że miejsce w domu jest dla wszystkich ludzi. Nie dla moich tylko przyjaciół, nie dla tych, którzy mi odpowiadają, ale dla wszystkich. Tu jest, moi drodzy, przede wszystkim tych podróżnych w dom przyjąć. To jest ten przepiękny obraz przypowieści o synu marnotrawnym, jak on wraca do swego domu. Pozbawił się wszystkiego, wszystko stracił, wstyd przyniósł rodzinie, a ojciec go przygarnia. To jest podróżnych przyjąć. I to jest też jakby taka nauka dla nas, jak mamy się zachować nieraz wobec ludzi, bo czasem człowiek czuje jakiś wstręt do kogoś, jakiś może ma ból do niego, ale im bardziej otworzymy nasze domy, Pan Bóg nam mówi, że przez podróżnych będzie nam błogosławił. Więźniów pocieszać. Moi drodzy, to jest coś fenomenalnego, gdzie Pan Jezus zwraca uwagę na więźnie. Patrzcie, przecież do więzienia się nie idzie za to, że się jest dobry, że się jest grzeczny. W więzieniu nie są ludzie, którzy są nam potrzebni. Więzienie to jest miejsce ludzi, którzy sami się wpierw uwięzili w grzechach, w słabościach, którzy stracili tą wolność, którą powinniśmy mieć. I właśnie to, co jest istotą tego uczynku miłosierdzia, to jest to, by pamiętać o więźniach. Zobaczcie, że papież, kiedy rok święty ustanawiał, powiedział tak. Więzień, on nie może pójść do kościołów stacyjnych, ale on też potrzebuje łaski miłosierdzia. I dlatego, jeżeli on będzie w stanie łaski uświęcającej i będzie wracał do swojej celi, to te drzwi, przez które on przechodzi do swojej celi, to będą dla niego darem Bożego miłosierdzia. Papież wchodzi do więzień. I to jest jakby więźniów pocieszać. Ale ja dzisiaj wskazuję na inne więzienia. To są depresje. To są lęki. To są różnego rodzaju obsesje ludzi. Ludzie dzisiaj uciekają, zamykają się. I właśnie tych więźniów uwięzionych w swoich złych myślach, w swoich złych pragnieniach, tym przychodzić z pomocą, tych pocieszać, tym pomagać się wydostać z tego uwięzienia, bo to jest, dzisiaj coraz więcej jest takich ludzi, którzy czuje się uwięzionych, bowiem wyobsowują się od innych, sami to widzicie nieraz, może w domach rodzinnych, patrzcie na swoje dzieci nieraz, jak uciekają do swoich pokoi, nie chcą z mamą rozmawiać, z tatą, nie chcą koleżanki przyjąć, kolegów, bo dla nich tylko jest internet, komputer, komórka. O, wydostać ich z tego uwięzienia. To między innymi to jest to więzienie dzisiejsze. Właśnie trzeba umieć czytać. Dzisiaj jest inne więzienie. Tych więzień jest wiele, których człowiek dał się zamknąć i wydaje mu się, że nikt i nic nie jest mu potrzebne. Moi drodzy, kolejny dobry uczynek, na który zwraca nam Pan Jezus uwagę, to jest chorych odwiedzać. Zauważcie, myśleliśmy o chorych w szpitalach, ale też trzeba popatrzeć, moi drodzy, że w każdym chorym obecny jest Pan Jezus. Czy choroba jest zawiniona, czy choroba jest niezawiniona? Pan Jezus szczególnie kocha chorych, bo choroba to jest następstwem grzechu pierworodnego. Kiedy ludzie nie zgrzeszyli, ludzie nie chorowali. I teraz zauważcie, jak choroba sprawia, że człowiek jest wyizolowany od wszystkiego. Popatrzcie na wszystkich ludzi chorych, nie tylko obłożnie, ale często choroba sprawia, że człowiek staje się wyobcowany w swoim środowisku. I teraz zadaj sobie pytanie, rycerzu, rycerko. Kiedyś ostatni raz odwiedziła swoją chorą mamę, starszego tatę? To nie jak mieszkamy razem, właśnie jak my ich traktujemy. Chorych odwiedzać. Ludzie starsi to są często ludzie chorzy. I choroba ma różne nazwy. I Pan Jezus właśnie w tym uczynku miłosierdzia chce powiedzieć, żeby człowiek mógł znosić właściwie chorobę, to ktoś musi przy nim być. I po to nas tam Chrystus posyła do tych chorych, samotnych, do tych starszych, którzy nie mogą wychodzić ze swojego domu, żeby oni przez tą chorobę nie stracili wiary, nie stracili poczucia obecności, bliskości Boga. I to jest ta bardzo ważna postawa, którą powinniśmy podejmować względem chorych. A pamiętaj sobie o jednym, że jeśli przyjdziesz do chorego, odwiedzisz chorego, to Jezus przychodzi w tobie. Jezus ci się daje. Im ty więcej otrzymasz od chorego, aniżeli choremu dasz, i to sobie weźcie do swojego serca, że im odwiedzisz osobę starszą, samotną, osobę nieradzącą sobie w życiu i wydaje ci się, że ty stracisz czas, bo poszedłeś czy poszłaś gdzieś do kogoś. Pamiętaj, że ty więcej wynosisz z tego domu, jak wnosisz. Bo Pan Jezus wtedy odbija swoje oblicze na tobie, jak na chuście Weroniki. I tak jak Weronika, kiedy pochodziła do Jezusa, chciała mu tylko otrzeć swą twarz. Tylko dlatego, że Chrystus był odrzucony, Chrystus był pogardzony, a Pan Jezus jej za to zapłacił o wiele większym bogactwem. I tak samo jest, ilekroć wchodzisz do domu chorego, to wracasz z tego domu, gdzie Jezus na twojej duszy odbija twoje oblicze. I to jest coś niesamowitego. To jest to niepojęte bogactwo, ale to trzeba mieć wiarę, żeby w ten sposób się zachowywać. I ostatni uczynek dotyczący naszego ciała to jest umarłych pogrzebać. Moi drodzy, o śmierci można mówić piękne słowa, wzniosłe słowa. Właśnie my często lubimy się posługiwać takimi sloganami, bo to jest łatwe, proste. Ale popatrz, jeżeli ty stoisz nad trumną dziecka, matka stoi nad trumną dziecka, to wyobraź sobie, co tak w sercu tej matki się dzieje. Jeżeli żona stoi nad trumną młodego męża, jeżeli dziecko staje nad trumną swojej matki, to się tylko łatwo, pięknie mówi o śmierci. I życie wieczne, tak piękne to jest. I dlatego umarłych pogrzebać, to znaczy pomagać ludziom wszystkim dorastanie do śmierci. Bowiem, żeby umieć stawać nad grobami, umieć przeżywać śmierć, Do tego trzeba naprawdę się przygotowywać. Nie można uciekać od śmierci. Nie można myśleć, że śmierć jest czymś złym. Śmierć, moi drodzy, jest darem, tak jak ból matki jest potrzebny, żeby dziecko przyszło na świat. I patrzcie, matka cierpi, a dziecko się rodzi. I my cierpimy, ale ci zmarli rodzą się do życia wiecznego. I dlatego trzeba to umieć przychodzić sobie z pomocą. Trzeba umieć oddawać tych zmarłych Panu Bogu. Wiem, że to jest trudno, dlatego mówię jedno, że trzeba umieć podejmować w naszym życiu refleksję na temat śmierci. Trzeba rozmawiać o śmierci. Trzeba się przygotowywać do swojej śmierci i do śmierci swoich bliskich. Bo nie myślmy, że my ich pocieszymy wielkimi słowami. Człowieka trzeba do śmierci przygotować. I dlatego w tym przypadku trzeba odwołać się do nas wszystkich. Czy my naprawdę, jako rycerze, bo jesteśmy rycerzami niepokalanymi, czy my, w naszym sercu jest to, żeby duszę ratować? Patrzcie, ile dzisiaj ludzi nie chodzi do kościoła, nie spowiada się i dopiero zaczynamy o nich myśleć, jak umierają. A co robimy, żeby te dusze ratować? Właśnie to, co nam siostra powiedziała, z tym różaniec, ta szabla. Nie możesz, bo czasem ktoś jest taki, że nie dadzą ci wejść do domu, ale możesz się za niego modlić. Właśnie ja nie mogę tak spokojnie patrzeć, że z mojego sąsiedztwa, bo takie jesteśmy zaściankowi. Jak moje dzieci chodzą, moja rodzina chodzi, to jest wszystko okej. A co mnie obchodzą drudzy? Właśnie serce rycerza to jest takie, żeby wszystkich ogarnąć. Maksymilian Maria Kolbe zawsze patrzył, żeby nie widzieć tylko czubka swojego nosa, ale widzieć wszystkich i wszystkich zaprowadzić do Maryi. A przecież z Matką Najświętszą można dokonywać wielkie rzeczy. I stąd też właśnie, żeby dobrze przygotować na śmierć, to jednych, z którymi się spotykamy, pomagać im myśleć pozytywnie o śmierci. I dlatego też, jeżeli przychodzimy, starszy człowiek jest, ma już po 70, po 80, czy już nawet i po 90, to trzeba umieć naprawdę podejmować ten trudny temat. Nie w tym znaczeniu, żeby go dobijać, ale trzeba dobierać słowa, ale pokazywać, że przecież nawet nie mówiąc o niej, ale tak mówić, żeby ten człowiek zaczął myśleć o śmierci, że może w każdej chwili ona przyjść, nie będzie wiecznie żył. I lepiej umierać, być przygotowany do niej, aniżeli nie być przygotowany. A my, rycerze, jeżeli pewnych rzeczy nie zrobiliśmy, by komuś pomóc przed śmiercią, by się wyspowiadał, by się nawrócił, to powinniśmy poczuć wyrzut sumienia w tym roku miłosierdzia. Czyśmy jako rycerze zrobili wszystko, by kogoś zachować przed wiecznym potępieniem? Moi drodzy, a teraz przechodzimy do uczynków miłosierdzia co do duszy. Bowiem Ojciec Święty Franciszek, właśnie jak słyszeliśmy przed chwilą, jak wam czytałem, mówi, głęboko powinniście wniknąć w ich treść, rozważyć, co to ma dla was znaczyć i podjąć tym żyć. Uczynki co do duszy, właśnie trzeba też umieć patrzeć. Pierwszy uczynek to jest grzesznych upominać. Właśnie my dajemy sobie tak powoli wmówić, że tak dzisiaj ma być. Jesteśmy pod taką presją społeczną, że grzesznicy żądają dla siebie tolerancji. I tej tolerancji żądają tak wielkiej, że my nie możemy nic na ten temat powiedzieć, że my nie możemy nawet podjąć pewnych tematów i to jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego jest bardzo niebezpieczne? Bowiem Pan Jezus nam powiedział jasno, gdy brat twój zgrzeszy, musisz go upomnieć. Co będzie kiedyś z matką, z ojcem, jak pod tym samym dachem ich syn czy córka śpią z kawalerem? Nie możesz mówić, że nie wiesz, że grzeszył. Co, pacierz poszli mówić razem do łóżka? Młodzi ludzie. Trzeba jasno mówić. Tak, trzeba upominać syna czy córkę, jak jest za granicą, tylko bardzo cię proszę, żeby źle nie żył. Matka jest i ojciec wtedy zwolnieni, bo oni nie będą jeździć za nimi do Irlandii, do Francji, Holandii, czy gdzie indziej, czy do Włoszech i nie będą śledzić swojego syna. Słowo ojca, matki już sprawia, że rodzice chcą dobra dla dziecka. Ale dzisiaj jest takie głupie myślenie. Nie mogę tego zrozumieć. Znam jeden taki przypadek, co jestem bardzo zbudowany. Opowiadał mi mój przyjaciel, że w jego parafii była taka sytuacja, że syn pewnego jego parafianina, takiego wzorowego człowieka, nie wrócił pewnej nocy do domu. Został u panny. Wrócił dopiero na drugi dzień koło obiadu. Ojciec z matką siedli do stołu i mówią tak: dziecko, jeżeli tak masz robić, to się ożeń. Albo jak nie, to się wynoś z naszego domu. My nie będziemy twojego grzechu tolerować. To, że tamci rodzice pozwalają, żebyś ty tam został, to nie znaczy, że my ci pozwalamy. I co się okazało? Od tego czasu, od tego dnia on nigdy nie zostaje u panny, mimo że ma już 28 lat. Wiele lat chodzą ze sobą. I ta panna już inaczej się teraz zachowuje. Jasna zasada. To jest właśnie tego nam dzisiaj brakuje. Bo boimy się powiedzieć naszym dzieciom prawdę. Grzesznych upominać. I dlatego jeżeli widzimy ludzi, którzy w naszym otoczeniu grzeszą, nie możemy milczeć. Jeżeli, czy to jest mąż, czy to jest żona, czy to jest dziecko. Nie wolno nam milczeć, jeżeli widzimy grzeszącego księdza, czy grzeszącą siostrę zakonną. Obojętnie. Trzeba zawsze, tylko mówię, nie tak, żeby poniżać, deptać, śmiać się z tego człowieka, bo tak mu nie pomożemy. Trzeba zawsze tak mówić, żeby on chciał się nawrócić. Ja wiem, że to jest trudne, ale wiecie, dlaczego trzeba upominać grzeszących? Bo jeżeli ktoś grzeszy w moim otoczeniu i ja go upomnę, to ja jestem wolny od grzechu. Ja zrobiłem to, co do mnie należało. To, co Pan Jezus przy Judaszu. Wszystko zrobił, żeby go nawrócić. Ale czy Pan Jezus jest winien, że Judasz poszedł na manowce życia? Tak samo trzeba to rozeznawać dobrze. Grzesznych upominać. A zobaczcie, jak my dzisiaj potrafimy mówić w domu, jaka ona jest, jaka on jest. Potrafimy mówić do swoich przyjaciół. A temu zainteresowanemu boimy się powiedzieć. On często dowie się na końcu. I to jest właśnie to. Grzesznych upominać. Nie wolno wobec grzechu przechodzić, jakby się nic nie stało. Tylko trzeba zawsze grzesznika traktować z wielką życzliwością, z powagą, szacunkiem i nie tyle człowieka podeptać, tylko wskazać mu, że ta droga prowadzi do nikąd. Nie można tak się zachowywać. Moi drodzy, kolejna bardzo ważna czynność, co do duszy, to jest nieumiejętnych pouczać. Właśnie dzisiaj żyjemy w takim czasie, zobaczcie, jakie jest straszne rozdwojenie co do wiary, ale to się wszystko bierze z niewiedzy religijnej. Ludzie nie rozumieją wiele rzeczy. Wyciągają, tak jak sekty w sektach religijnych, wyciągają pewne zdania, powtarzają te zdania, chlubią się tymi zdaniami. A to trzeba wszystko naprawdę osadzać w kontekście pewnym. Nieumiejętnych pouczać. Dzisiaj trzeba naprawdę dużo odwagi, żeby strzec chrześcijańskiej moralności. Żeby strzec dobra. Choć i taką sprawę, na którą też chciałbym teraz zwrócić uwagę, na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce. Oczywiście, że media wszystko chcą zwrócić uwagę, nie na to, co jest istotne w tym sporze dzisiaj, Polska, Unia Europejska. Moi drodzy, czy wy to rozumiecie, jak oni cały czas mówią, że Polacy nie chcą zachować wartości europejskich. A my nie jesteśmy stworzeni do wartości europejskich. My jesteśmy stworzeni do wartości bożych. A ta wartość Boża to jest życie, małżeństwo i rodzina. A Europa wszystko to uderzyła. Życia nie ma, małżeństwa nie ma, rodziny nie ma. I Polska im się wymkła z tego. Bo ludzie wybrali chrześcijan do władzy. Prezydenta, który nie boi się mówić, jestem wierzący. Pani premier i rząd nie boi się mówić i bronić, jak było teraz ostatnio, żeby w Europie uchwalić ustawę o małżeństwach partnerskich. To tylko Polska i Węgry podniosły. My w swoich krajach tego nie wprowadzimy. I to jest problem uderzenia w Polskę. Nie trybunał. Kilku ludzi, nikt by o nich nie walczył. Tu chodzi o to, że Polska staje się ośrodkiem krajów brodzących wiarę. I dlatego chcą nas zdeptać. I nieumiejętnych trzeba dzisiaj pouczyć. Nie wchodzić w te wszystkie spory. Ale to wynika z Ewangelii. Właśnie trzeba głęboko rozeznawać znaki czasu, które daje nam Pan Bóg. Nie mówił Pan Jezus, że umiecie patrzeć, jak jest słońce, kiedy będzie wiatr, kiedy będzie deszcz, a znaków, które ja wam daję, nie umiecie rozeznać? Właśnie to najbardziej dzisiaj boli. I dlatego zauważcie, że przecież w Konstytucji mówi o nie przestrzegają konstytucji. A jaka to jest konstytucja, gdzie nie ma odniesienia w Europie do Boga, do wartości chrześcijańskich? Właśnie to jest ta filozofia ludzka. I nieumiejętnych pouczać, nie bać się mówić tym językiem, że ja dlatego umiem na to wszystko patrzeć, umiem to rozumieć, bo jestem chrześcijaninem i ja wiem, o co chodzi. I to jest, bracia i siostry, ja teraz ostatnio jeździłem dosyć dużo po pasterzach różnych diecezji. Bowiem trochę pracuję w Polsce nad tym, by Andrzej Bobola był patronem Polski. Zresztą na końcu jeszcze kilka słów powiem na ten temat. I jeden z biskupów mówi mi tak, bardzo zacny biskup. Ja sam nawet miałem takie inne myślenie trochę. Ale on mówi tak, księże, jak będziesz miał okazję spotkać się z wielkimi tego świata, to powiedz im tak. Dlaczego w tamtym roku wygrała prawica ta, a nie inna? Mówi, zobacz, jakie ustawy podpisywał prezydent. Wszystkie, które uderzały w życie, bo in vitro zostało wprowadzone. O przemocy, kultura gender. Mówi, uderzyli w małżeństwa, w rodziny. I mówi, popatrz. I Pan wypluł ich z ich ust, ze swoich ust. Takich władców na Polska nie zasługuje. I teraz, gdy wydawało się, że na pewno ci nie wygrają. Mówi, popatrz, Pan Bóg dałby to, ci naprawili, co teraz są u władzy. I musisz im powiedzieć, że jeżeli nie naprawią ustawy o życiu, o małżeństwie, o rodzinie, to Pan ich wypluje ze swoich ust i odwróci się od nich, jak i od tamtych. To muszą zrobić, choć się narażą na straszne krzyki i wołania. Ale po to Pan Bóg dał im pełną władzę i prezydenta, i cały parlament, żeby mieli większość, żeby zadbali o te trzy dziedziny, bo to są trzy najważniejsze dziedziny dla Boga. I dopiero ten biskup naprawdę mnie przekonał i staram się to mówić tym, którzy tu przyjeżdżają, którym mogę to przekazać. Trzeba temu najważniejszemu jakoś się dostać od niego, ale myślę, że z pomocą Bożą się to uda dostać do niego i mu to przekazać, bo to jest ważne przesłanie. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Mówimy, co to jest zwątpienie? Właśnie pierwsze jest takie zwątpienie, czy to jest prawda. Ludzie niby chodzą do kościoła, niby się spowiadają, niby przyjmują komunię świętą, ale czy to jest prawda? I często wykorzystują to i mówią, że to księża wymyślili, biskupy wymyślili, a my byśmy nie bylibyśmy w stanie wymyśleć ani obecności Pana Jezusa pod postacią chleba. Nie bylibyśmy w stanie wymyśleć, moi drodzy, ani spowiedzi, przez których kapłan może rozgrzeszać. Nie bylibyśmy w stanie wymyśleć tego wszystkiego. To Chrystus tak ustanowił. I dlatego też wątpiącym dobrze radzić, czyli nie można pozostawiać człowieka, który w mojej obecności zaczyna w coś wątpić, zaczyna coś mówić nie tak, jak trzeba. Moim świętym obowiązkiem jest mu pomóc. To, co właśnie mówiłem w kazaniu o tym synu, którym ojciec pogubił się, a syn nie wiedział, jak mu pomóc. Ale popatrzcie, zaczął się uczyć religii i w końcu odnalazł Ojca i odnalazł siebie. Musimy przyjść z pomocą, tak jak Pan Jezus Tomaszowi wątpiącemu. Masz, wkładaj tutaj te palce, te ręce i nie bądź niedowiarkiem, tylko wierzącym. Moi drodzy, kolejna sprawa, którą trzeba czynić, to jest trapionych pocieszać. Zauważcie, że Chrystus przychodzi z pomocą ludziom strapionym. Opowiedział nam Chrystus przepiękną przypowieść o dobrym Samarytaninie. Człowiek poraniony, leżący w rowie, znajdował się w strasznym strapieniu. Nie pomogli ani kapłan, ani lewita, ale przechodził Samarytanin, zupełnie obcy człowiek. I właśnie on dostrzegł, moi drodzy, w tym człowieku, że trzeba mu pomóc. Nawet później pieniądze jeszcze przekazał, żeby mu inni pomagali. Właśnie wiele jest dzisiaj ludzi strapionych. Dzisiaj są różne biedy. Zauważcie, jak ludzie sobie z pewnych rzeczach nie radzą. I stąd Pan Bóg nieraz posyła nam tych ludzi, żebyśmy im przyszli z pomocą. Właśnie nie można odrzucać tych, którzy zwracają się do nas o pomoc, bo to są często ludzie strapieni. Kolejna bardzo ważna czynność to jest krzywdy cierpliwie znosić. I tu mówmy otwarcie, to jest... Człowiek od pewnego czasu boi się już używać takich wielkich słów. Bo co z tego, że ja wiem, że jak ktoś mnie rani, że ja mam mu przebaczać? Ja wiem, że jak ktoś mnie obraził, że mam to zapomnieć. Ja wiem, że ktoś zepsuł mi dobre imię, mam się za niego modlić. Ja to wszystko wiem, ale między głową a sercem to jest taka droga nie do przebycia. Naprawdę nam trzeba łaski. I zrozumcie, żeby krzywdę znosić, to musi być łaska. Zobaczcie. I stąd też trzeba nie tyle patrzeć na siebie, co patrzeć na bliźnich. Właśnie tu trzeba uczyć się takiej cierpliwości. Właśnie patrzmy na Boga. Naprawdę wchodźmy nieraz w tą cierpliwość Boga. I zaczynajmy od siebie. Popatrzmy nieraz na swoje życie, bo człowiek mówi, jak jest starszy, to wtedy wydaje mu się, że jest dobry. Bo człowiek starszy już nie grzeszy, dlatego że nie chce, tylko często nie może. Co będziemy mówić? Dla świętego spokoju już jest mądrzejszy, trochę w życiu przeszedł. Nie udawajmy, że jesteśmy lepsi jak ci młodsi. Bo pewnie gdybyśmy mieli te siły, te zdrowie, to wszystko, lepsi byśmy nie byli. Realnie trzeba stanąć na nogach i trzeba umieć sobie to jakoś przegadać. Ale zobacz, ile Pan Jezus w tobie, jaki był cierpliwy. Kiedy się denerwował, kiedy się złościła, kiedy buntowana nieraz była. Pan Jezus cię cierpliwie znosił. I właśnie ucz się tej cierpliwości od Boga. Proś Boga, by ci dał tą łaskę. O tą łaskę cierpliwości dla tych, co krzywdzą, trzeba prosić. I nie tyle patrz na tych, że oni mają się nawrócić. Ty się zastanów, dlaczego ty tego znosić nie możesz. Bo to nie jest tylko problem tamtych ludzi. Ale to jest też i twój problem. Bo przecież zło dobrem powinno się zwyciężać. A dlaczego ja nie umiem zła zwyciężać dobrem? Czyli problem nie jest tylko w tych, co obrażają, ale i w tych, co tej obrazy nie mogą znieść. To jest, czyli we mnie. I to jest, moi drodzy, od tego się zaczyna nawrócenie. Do człowieka muszą pewne rzeczy dotrzeć. On musi naprawdę dużo przeżyć, przecierpieć nieraz. To się musi wszystko w nas przepalić. To jest pewien proces, ale jeżeli będziemy pracować nad sobą, to, moi drodzy, zrozumiemy, że Pan Jezus, zobaczcie, jak chcecie właśnie uczyć się cierpliwości, patrzcie, jak On został przywiązany do słupa i był biczowany. Jaka to musiała być cierpliwość Jezusa, ale On miał intencję. On nie cierpiał dla cierpienia, ale On to krew przelewał za nas. I dlatego też trzeba umieć, jak ktoś mnie rani, prosić Boga, żeby to zranienie nie tylko Jemu pomagało, Jego nawracało, ale i by mnie umacniało. Właśnie czy umiejmy z rzeczy trudnych czynić rzeczy dobre. Urazy, chętnie darować. Tu znowuś wchodzimy w problem przebaczenia, czyli że naprawdę ktoś mnie bardzo zranił, a ja muszę mieć świadomość, że wszystko trzeba mu przebaczyć. I to jest kolejna droga, w którą trzeba wchodzić, uczyć się przebaczenia. To jest łaska. Tego nie da się, moi drodzy, wyuczyć, tych spraw, o których teraz mówimy, te razy cierpliwie znosić, czy urazy darować. To jest łaska. O to trzeba prosić Pana Boga. Są pewnych rzeczy, których się nie wyuczymy, tylko możemy sobie wyprosić. I tutaj właśnie Pan Jezus nam pokazuje w przypowieści o dobrym ojcu i o jego synach, że są różne te urazy, które doznajemy. Jedne są takie bolesne, jak ten syn marnotrawny, drugie są mniej bolesne, jak ten syn starszy. Ale obojętnie jak cię ranią, twoim obowiązkiem jest przebaczyć. Jeżeli ktoś wyciąga rękę, trzeba przebaczyć, trzeba szukać przebaczenia. I ma szukać przebaczenia ten, który rani i ten, który jest zraniony. Jeden i drugi powinien szukać. Bo jeżeli będziemy patrzeć, że to on zranił i on powinien poszukać, nigdy się nie pojednamy. I dlatego to, co też siostra wskazała, na to pojednanie ludzi. Dzisiaj, w tym roku, moi drodzy, to jest strasznie śmieszne. Zmarnujemy cały rok. Możemy przechodzić przez bramy święte, bramy miłosierdzia. Jeżeli my nie będziemy w zgodzie, to nie myślmy, że coś zyskamy od Boga. Pierwszy warunek to jest to, żebyśmy umieli darować, żeby nam Bóg podarował. I ostatni uczynek co do duszy to jest modlić się za żywych i za umarłych. Tu jest zwrócona uwaga na modlitwę. Módlcie się nawzajem za siebie. Patrzcie, cała Biblia jest przepełniona modlitwą jednego za drugich. Moi drodzy, od samego początku Mojżesz się modlił za zagubiony naród. Abraham się modlił o ocalenie. Dawid się modlił o ocalenie. Pan Jezus, Ojcze, odpuść, bo nie wiedzą, co czynią. Właśnie modlitwa jest czymś bardzo istotnym. Na ten ostatni uczynek to jest ta szabla, o którejście mówili, że trzeba się modlić. Trzeba się modlić za swoich bliskich, za tych wszystkich, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. I trzeba tak, kończąc nasze rozważanie, bo widzicie, czas już nam ucieka, że te uczynki to nie są czymś nadobowiązkowym, ale one są powinnością ucznia Chrystusowego. Ten, który jest chrześcijaninem, powinien tam żyć. I kiedyś staniemy przed obliczem Boga i Pan Bóg nas w tej kategorii będzie sądził, dlatego tak papież mocno zwraca uwagę. Na końcu słyszeliście, że będziesz słuchał. Byłem głodny, a przyjąłeś mnie, nakarmiłeś mnie, przyszedłeś do mnie, odwiedziłeś mnie w więzieniu, pocieszyłeś mnie. Nie będzie mówił o ludziach, ale o mnie. I stąd też jako chrześcijanin właśnie powinniśmy wybrać tą drogę. Papież nam na to zwrócił uwagę, na konkretne czynności, postawy, które o które powinniśmy zadbać w tym nadchodzącym roku. I niech, moi drodzy, ten dzień skupienia Rycerstwa Niepokalanej będzie tym czasem, w którym wyprosimy sobie tę łaskę. Siostra prezes, niech sobie podejdzie teraz pod mikrofon, bo on mówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego na końcu, bo już trzecia godzina się zbliża. Ja tylko chciałem wam dać kilka ogłoszeń. Wpierw, moi drodzy, chciałbym jako asystent diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej bardzo wam podziękować, że przybyliście dzisiaj do Strachociny. Akurat jestem asystentem dwóch ważnych wspólnot w diecezji. I wczoraj miałem opłatek z akcją katolicką, gdzie było nas prawie 400 osób. I to sami prezesi byli. A więc delegaci z poszczególnych parafii tylko. Mieliśmy wczoraj w Przemyślu i dzisiaj mam z Rycerstwa Niepokalane. Tam nad tym akcją pracuje już człowiek ponad 20 lat, bo od 1994 roku, a więc już 22 rok. I tam już weszliśmy w pewne myśli działania. Tutaj dopiero raczkujemy tak, żeby was zorganizować. Cieszę się bardzo, że siostry tutaj wykonują dużą pracę, że wy się bardzo angażujecie i mam tą wielką nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu jakoś się ożywimy jako rycerze niepokalane i niech tak będzie. I bardzo wam naprawdę dzisiaj dziękuję za wszystko. Cieszę się bardzo, że jesteście, że taka pogoda, a przybyliście do nas i myślę, że na pewno ubogaceni wrócicie. To jest pierwsze. Druga rzecz, którą chciałbym wam złożyć na serce, to jest nasza ojczyzna. Moi drodzy, to nie jest to, co starałem się nieumiejętnych pouczać. Naprawdę dla mnie nie istnieje w tym momencie jakaś partia, jacyś ludzie. Dla mnie istnieje Polska jako Polska. Bo tak mi jeden z arcybiskupów powiedział: księże, albo wygramy i ocalimy wiarę u nas i w Europie, albo przegramy wszyscy. I dlatego jedynym ważnym momentem to jest teraz wielka modlitwa. I trzeba się naprawdę modlić. I ten, którym dzisiaj ma coś bardzo wiele do powiedzenia, to jest święty Andrzej Bobola. Ja już mam pewne zapewnienia ze strony prezydenta, Sejmu, Senatu, że oni będą się zwracać do episkopatu, żeby Andrzej Bobola był patronem pojednania Polaków. I on stoi za tym wszystkim. Dlatego też trzeba się dużo modlić za Polskę. My teraz mamy tutaj, gdyby ktoś chciał z was, w zakrystii są książeczki i są różańce Andrzeja Boboli. Tak jest z jego podobizną, tam są, jest korona Polski, orzeł. To jest taki różaniec bobolowy, my to nazywamy. I staram się zachęcać ludzi do modlitwy dzisiaj. Wczorajśmy wszystkim członkom, także myślę, siostro, że tutaj też rozdaj ludziom obrazki z modlitwą za ojczyznę, wszystkim rycerzom niepokalanym. Musimy się naprawdę dzisiaj modlić. I to jest druga rzecz, którą chciałbym was prosić. Módlcie się dzisiaj dużo za Polskę. Jako rycerze, tak jak Maksymilian, patrzcie, przecież dlatego, że kochał Polskę, to dostał się na Pawia, dostał się do Oświęcimia. To za Polskę. I my jako rycerze powinniśmy bardzo kochać Polskę. I trzecia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to jest to dla tej sprawy. Między innymi mam być 3 lutego w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, w programie Na Żywo. Są te rozmowy niedokończone i to ma być święty Andrzej Bobola, nadzieja dla Polski. Tam mam występować z ojcem Aleksandrem Jaceniakiem i mamy promować modlitwę za Polskę za przyczyną świętego Andrzeja. Bowiem dzisiaj naprawdę trzeba nam wiele modlitwy, bo mówmy o młodzieży, mówmy o starszych, ale co my możemy wszyscy zrobić, jak nam nałożą taką czapę, jak kiedyś komuna nam nałożyła i będzie bardzo ciężko. My Polskę dzisiaj musimy uratować, bo jak uratujemy Polskę, to my w tej wszyscy Polsce się odnaleziemy, ale jeśli nie uratujemy Polski, to przyjdą obcy. Czytaliście ostatnie okazanie księdza biskupa Jędraszewskiego? Właśnie. Patrzcie, myśmy powinni się tym interesować. Jak wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówi, patrzcie i Polacy i starajcie się zrozumieć dzisiejszą historię. Kiedy w 1791 roku Polacy uchwalili Konstytucję 3 maja, to część posłów wyjechała za granicę prosić, pomóżcie nam, bo my chcemy wolność odzyskać, bo nam wolność zabierają. A mówi, tak nam dali tą wolność, że nam wolność zabrali, że my zniknęli z mapy świata. I dzisiaj zaczyna się to samo. Część ludzi z Polski wyjeżdża, ratujcie naszą wolność. A tu chodzi nie o wolność, tylko o niewolę. O to, żeby nam te złe prawa wprowadzili w Polsce. I dlatego jako pasterz Episkopatu Polski błagam was i proszę o modlitwę. I to jest właśnie to, co chciałbym wam na końcu powiedzieć.